9 minut po godzinie 9, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Dziś wtorek, więc Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Witam, dzień dobry.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Kłaniam się, dzień dobry.
Chciałem zacząć od przeszukania w domu Wojciecha Jaruzelskiego, ale oglądałem w telewizji relacje z inauguracji dnia międzynarodowego, znaczy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Premier Beata Szydło przyznała renty specjalne 4 oficerom, żołnierzom wyklętym. Agnieszka Michajłow rozmawiała o 8.15 z profesorem Niwińskim. Potem także o tych żołnierzach wyklętych mówił prezydent Słupska Robert Biedroń. No właśnie, to są żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, czy może żołnierze przeklęci? Jak byśmy ich określali? Bo jednak emocje budzą, pomimo tego, że tyle lat minęło, to ta historia żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, budzi ogromne emocje i emocje polityczne, podziały nawet chyba polityczne rysują się przy tym. Piotr Semka, który napisał przecież książkę o tych latach tuż po wojnie, My Naród.
My Reakcja, dokładnie.
My Reakcja, przepraszam. My Naród to jest co innego. My Reakcja. Do My Naród dojdziemy, ale zobacz, Freud.
No dobrze. Tak sobie pomyślałem, gdy usłyszałem nazwisko mojego kolegi z roku.
Piotra Niwińskiego?
Piotra Niwińskiego. Przypomniałem sobie lata 90., a wcześniej jeszcze lata 80., kiedy profesor Tomasz Szembosz opowiadał nam, i to był absolutny początek. I tak w takich momentach widzę ogromną drogę, która została wykonana, aby przywrócić tym ludziom cześć. Bardzo często powtarzam o taką historię z początku lat 90., kiedy to była dyskusja w centrum powstającym ekspozycji Solidarności na terenie sali BHP, czyli wtedy mój przyjaciel Jarosław Rybicki, który był w zespole, który opracowywał, zaproponował, żeby właśnie zacząć opowieść o Solidarności od żołnierzy wyklętych. Spotkał się wówczas z paroma głosami protestu, którzy mówili, że Solidarność była ruchem bez przemocy, no i że to zupełnie nie pasuje. No Jarek, pamiętam, był wtedy wstrząśnięty i chcę przypomnieć Ligę Republikańską, już dzisiaj zupełnie zapomnianą organizację, z której wywodzi się między innymi Mariusz Kamiński, obecny koordynator służb specjalnych, która pierwsza jeszcze w latach 90. podnosiła te sprawy i myślę, że wykonaliśmy takie duże troszeczkę koło, to znaczy dzisiaj, no, gdy czytam dzisiaj w Gazecie Wyborczej zachętę do debaty i pada tam takie sformułowanie: dla jednych męczennicy wolnej Polski, dla drugich zdemoralizowane wyrzutki, a może ludzie pokiereszowani przez wojnę, którzy umieli tylko walczyć, zabijać, no to widzę, że ta debata będzie oczywiście długa. Ja nie twierdzę, że o wyklętych nie należy dyskutować. Natomiast
należy dyskutować, bo dlatego, że jak rozmawiałem z profesorem Piotrem Niwińskim, chociaż cały czas jakoś ten doktor mi się ciśnie na usta, bo był moim wykładowcą, gdy był doktorem, ale profesor Niwiński opowiadał przecież, jeśli byśmy przyłożyli postaci tych żołnierzy wyklętych z tego 44, 45, 6 roku do współczesnych nurtów politycznych, to można by ich u niektórych umieścić i bardziej na lewo od partii Razem i gdzieś na liberalnym skrzydle Nowoczesnej i gdzieś pewnie w Platformie i gdzieś w PiSie i gdzieś mocno po prawej stronie, więc...
Dobrze, ale nie ma co udawać, przepraszam, też nie będę udawał.
To, co ich spajało, to była antysowiecka, no po prostu demokracja antysowiecka.
No więc nie ma co jeszcze udawać, że nie ma w Polsce ludzi, którzy mają tradycję rodzinną bardzo niechętną żołnierzom wyklętym, którzy no, będą tą tradycję odrzucać. Myślę, że trzeba do tego podejść spokojnie, o sytuacjach, których dochodziło, które budzą kontrowersje, takie jak sprawa Burego, dyskutować, natomiast no, nie wolno stawiać znaku równości, to znaczy za pomocą takich przypadków jak bury mówić, stawiać właśnie takie pytania, to znaczy wyklęci bohaterowie czy bandyci.
Mm-hmm. Bo taki dobra, ale takie pytania pojawi. Będą się robić. Marek Ponikowski, Jarosław Popek już za moment po krótkiej przerwie. Dziś obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i o tej pamięci, o tym dniu rozmawiamy dzisiaj i o żołnierzach wyklętych także w pierwszej części komentarzy. Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, w poprzedniej części Piotr Semka, a teraz Jarosław Popek.
Mówiąc o żołnierzach wyklętych, musimy pamiętać, jak byli nazywani przez lata powojenne aż do 96 roku.
Bandy.
To byli bandyci. Więc to, że teraz wraca ich pamięć, jest rzeczą bardzo ważną. Wczorajsza deklaracja Jarosława Kaczyńskiego o tym, że powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie w więzieniu motokowskim jest ważną deklaracją i cieszę się, że tak jest.
Musimy Ale to tak... dopiero zacznie się dyskusja, wiesz? Jak upamiętnić, co przedstawić, co opowiedzieć i jak opowiedzieć?
Przede wszystkim dyskusja na pewno będzie się toczyła wokół tego, kto był żołnierzem wyklętym, bo mówimy o ludziach, którzy walczyli z Sowietami, z polską władzą komunistyczną, natomiast wśród żołnierzy wyklętych IPN na przykład już umieszcza chociażby komandorów, którzy zostali zamordowani przez sądy powojenne sowieckie, znaczy nasze sądy, ale zarządza na sposób sowiecki. I wszyscy ci, którzy zginęli w czasach stalinowskich w Polsce, mogą być do tych żołnierzy wyklętych zaliczani. I to będzie też dyskusja.
Marek Ponikowski.
Piotr Semka skończył przed przerwą reklamową swoją kwestię słowami, czy bohaterowie, czy bandyci, o ile pamiętam. I właśnie,
no bo taka dyskusja się toczyła i toczy nadal.
Właśnie problem polega trochę też na tym, że to zjawisko, które teraz poznajemy, bo jednak było w jakimś stopniu zamilczane czy wykrzywiane przez lata. Kiedy dziś je poznajemy, to jest zjawisko bardzo, bardzo szerokie. Ta nazwa, obawiam się, że z jednej strony obejmuje bardzo dużą część ludzi, którzy rzeczywiście w tragicznych warunkach, w coraz większej beznadziei walczyli o honor później już tylko. I na drugim końcu tej skali obawiam się też, że może z rozpędu będą zaliczani zwyczajni bandyci też. Dlatego trochę się na przykład boję teraz tych tak popularnych rekonstrukcji historycznych przebierańców, którzy to zjawisko jednak trywializują w takim ludowym...
Ale nie, przywracają chyba do pamięci, przywracają
zgoda,
do takiej obecności,
ale,
świadomości.
Ale to na poziomie takim trochę komiksowym zaciera te wszystkie niuanse, które trzeba dostrzegać. Zresztą pamiętajmy też o tych opracowaniach w rodzaju książek Snydera, które przedstawiają bezmiar demoralizacji, brutalizacji i tak dalej, tego okresu powojennego, to zjawisko obejmowało całą Europę, Polskę, w bardzo silnym, w bardzo dużym stopniu. Ja bym apelował o to, żeby to, jeszcze jedną rzecz bardzo ważną chciałem powiedzieć na koniec. Mianowicie, też trzeba z kolei, mówiąc o tym wszystkim, na przykład z perspektywy gdańskiej, pamiętać o tej sytuacji, w której znaleźli się Kaszubi. Tu po wojnie Kaszubi, którzy nie mieli doświadczeń żadnych z Sowietami wcześniejszych, którzy witali te oddziały polskie, które tu się pojawiały jako no właśnie coś w rodzaju armii Hallera wręcz, i którzy dość chętnie wstępowali do milicji obywatelskiej na Pomorzu, ponieważ to widzieli w tym przy tym założeniu, które poprzednio zrobiłem, nie mieli doświadczenia z Sowietami, którzy widzieli tę milicję obywatelską jako służbę, która ma po prostu porządkować życie na Pomorzu już pod polskimi rządami. Oni się zetknęli właśnie z tymi żołnierzami wyklętymi, którzy tu na Pomorze też
przybywali. I to, co mówił profesor Niwiński, bardzo chętnie ich ukrywali, bardzo chętnie pomagali tym żołnierzom wyklętym.
Ale jednocześnie były też sytuacje konfliktowe.
Kiedy, znaczy, na pewno ta historia nie jest
czarno-biała. Kiedy ci wyklęci w tych milicjantach Kaszubach widzieli ludzi, którzy poszli na współpracę z komunistami i służyli komunistami.
No,
i także,
no bo
że,
służyli.
Słucham?
No bo służyli, no, no przepraszam. No,
no to ale, jest podobna sytuacja jak ta, która jest słuchaj, na Podlasiu.
Jeszcze chwila, Marek.
Na Podhalu chociażby ten słynny ogień też przez jakiś czas był w milicji. To wszystko jednak w różnych takich półcieniach
i szarościach
te wszystkie zjawiska na samym początku się rozgrywały i nie można tego w tej chwili stawiać w takiej absolutnie bezpłciowej
bez kontekstu, tak,
ja uważam, że nie należy generalizować wszystkiego, przecież to, że, część oddziałów żołnierzy wyklętych miała kłopot z mniejszościami narodowymi, to co się działo na Podlasiu, właśnie Rajs, czyli Bury w Zaleszanach, słynna akcja, to nie świadczy o tym, co wszystkie oddziały po prostu robiły, więc te półcienie są, tylko boję się, że staną się takim głównym zarzewiem dyskusji.
No nie, ale...
Dobrze, Piotr Semka teraz, bo...
Nie, znaczy inaczej.
To, co jest istotne, to, co jest istotne.
To jest to, troszeczkę porównam to do czasów... Każde społeczeństwo musi mieć jakieś rzeczy, wokół których, które uważa za święte. I tak samo w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej oddziały północy, każdy, kto oglądał Przeminęło z wiatrem, wie, że bardzo brutalnie spacyfikowały południe. I zdarzały się sytuacje i gwałtów, i palenia dworów, i tak dalej. A jednak Amerykanie uznają, że ta wojna i zwycięstwo w niej północy jest jakimś wzorcem, do którego się odnosi.
No ale nie wszyscy
nas,
Amerykanie jednakowoż.
Nie, no dobrze, ale jednak to nie jest tak, że to, że te elementy sentymentu za południem, które są, nie są przedmiotem dyskusji. Bo na przykład po serii zajść rasowych doszło do zdjęcia flagi Konfederacji z jednego z budynków stanowych właśnie wskutek takiej dyskusji. Więc w Polsce po prostu, i taka będzie prawda, są, dobrze, użyję tego określenia, dzieci resortowe drażni, irytuje ten kult i będą szukali wielu sposobów, żeby rozpoczynać dyskusje, w których tak naprawdę nie chodzi o tą czy inną wioskę białoruską spaloną, ale o to dlatego, że ten Że jest duża różnica w stosunku do tego i będzie wokół tego konflikt.
Ale czy ty mówiąc o dzieciach resortowych, tutaj do mnie jakoś
poczyniłeś? Nie, miły Bóg, Marek, no przestań do siebie brać wszystko.
Nie biorę do siebie stale, w tym wypadku tak to zabrzmiało. No.
W takich momentach, w takich momentach muszę stwierdzić, że istnieje problem dzieci resortowych, dla których ten pamięć jest kłuje w oczy.
Panowie, w ten sposób właściwie blokujesz wszelką dyskusję, nie, bo ktokolwiek nie, ma inne zdanie, to jest dzieckiem resortowym, no na Boga.
Nie. Nie, na miły Bóg, gdyby było tak, że, przepraszam, no jeżeli za czasów, kiedy był ministrem Roman Giertych, i usuwał jakieś lektury, to wprost mówiono, że tak, tradycja endecka na to wpływa. No przepraszam, przypominano jego dziadka, przypominano jego ojca. No na miły Bóg, no i co? Nie da się od takich rzeczy uciec, no. A ponieważ one są nieokreślone i trudne, jak gdyby, do zdefiniowania, to tym bardziej ostra jest dyskusja. Ale to wraca teraz. Tak,
na szczęście wraca i na szczęście coraz więcej mówimy o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach niezłomnych. Bardzo ciekawe historie są. Ja cieszę się, że powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Ciekaw jestem i bardzo, bardzo liczę na to, że tam będzie taka prawdziwa narracja o tych żołnierzach. To znaczy nie czarno-biała, że ci byli zbrodniarzami, a ci byli kościuszkowcy, byli, nie wiem, ci, którzy przynieśli kolejną okupację, żołnierze wyklęci to byli ci, którzy bronili niepodległości, bo prawda jest bardzo złożona, to co opowiadał profesor Niwiński, cały czas się do niego odwołuje, chociażby o historię Hubala. No, to też Hubal, legendarny pierwszy partyzant przecież Rzeczpospolitej II wojny światowej, też pacyfikował wioski, to wioski ewangelickie, Gałki, tak? Historia. To samo z Burym. To też nie jest taka jednoznaczna historia, o której panowie mówicie. To nie jest tak, że tam były rzeczywiście bardzo ostre narodowościowo-wyznaniowe podziały. Ale to, jak mówię, historia bardzo skomplikowana, bardzo, bardzo trudna, nakładająca jeszcze dodatkowo te emocje polityczne nakładają się. Ja liczę na to, że dzięki takim dniom, jak dzisiaj, będziemy coraz więcej mówić o żołnierzach wyklętych. Krótka przerwa, panowie. Za chwilę mówić będziemy o przeszukaniu w domu Wojciecha Jaruzelskiego i o tym, że Lech Wałęsa wrócił i odpowiada na zarzuty. Komentarze w Radiu Gdańsk. Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański. Przez kilka godzin wczoraj prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej w asyście policji przeszukiwali dom generała Wojciecha Jaruzelskiego. Około godziny 19 z willi wyniesiono kilka pudeł dokumentów, które następnie zostały wywiezione. Jak poinformował wieczorem IPN, zabezpieczono 17 pakietów dokumentów. Marku, spodziewasz się czegoś istotnego po tych, no nie wiem, archiwach, nazwijmy to tak wstępnie, archiwach Wojciecha Jaruzelskiego?
No ja nie jestem historykiem, ale taka prosta logika.
Nawet gdybyś był, to nie wiemy, co w nich się znajduje.
Nakazuje spodziewać się, że tam jakieś materiały o wartości historycznej, jeśli chodzi o historię najnowszą, się znajdą. Wolałbym tylko, żeby to ujawnianie tych materiałów, czy przekazywanie ich do wiadomości publicznej odbywało się w inny sposób niż to zademonstrował IPN w przypadku tych dwóch zbiorów z szafy generała Kiszczaka, no bo to jest w ogóle jakaś kuriozalna historia i obawiam się, że to na długo zaciąży na renomie IPN-u to, co zrobił pan Kamiński. Moim zdaniem walcząc o szansę na reelekcję na stanowisku prezesa IPN. Mhm.
Dzisiejsza Gazeta Wyborcza napisała, że IPN opracował listę 21 byłych dygnitarzy PRL, którzy mogą ukrywać tajne materiały. Wśród nich generałowie Pożoga, Dankowski, Krzysztoporski, no, szefowie różnego rodzaju departamentów, wywiadów, wiceministrowie, MSW. Część z wymienionych nie żyje, więc należy rozumieć, że polecenie odnosi się do tego, co może się znajdować w domach ich rodzin, Piotrze. Nie Piotrze, tylko Jarosław Popek.
Przede wszystkim to Gazeta Wyborcza dzisiaj zacytowała to, co Agencja Informacyjna Polska Press napisała 5 dni temu, bo my jako pierwsi opublikowaliśmy tą
Gratuluję.
Listę. 21 nazwisk. Natomiast wracając do Wojciecha Jaruzelskiego, to przeszukanie miało miejsce w ramach śledztwa dotyczącego tego, czy Wojciech Jaruzelski był agentem informacji wojskowej w latach 40. i 50. To śledztwo się toczy od jakiegoś czasu i być może...
No to chyba pretekst, tak jak, znaczy to taki formalny wytrych.
Tak, ale Cezary Gmyz też kilka dni temu napisał, że przeszukanie w domu Kiszczaka też jest w ramach tego śledztwa, więc... Nie słyszałem tej wypowiedzi ze strony IPN-u wcześniej, natomiast teraz, mogę wyrazić tylko zdziwienie, że teraz nagle to przeszukanie ma miejsce, więc nie sądzę, żeby coś tam można było znaleźć.
Można się zastanawiać, dlaczego tak późno, można się powiedzieć, że lepiej późno niż wcale.
No, oczywiście, że tak. Natomiast jeśli chodzi o tą listę 21 osób, które być może przechowywały lub miały te dokumenty w domu, no to po opublikowaniu tej listy raczej...
Już ich nie mają.
Już ich nie mają.
Ani ich rodziny. Tak. Piotr Semka.
Całe te działania odbywają się przynajmniej 25 lat za późno.
To prawda.
IPN porusza
ale
się...
Ale czy były możliwe 25 lat wcześniej?
No oczywiście, że nie, no, no bo dominował tak zwany duch okrągłego stołu. Ale zresztą ze zbawieniem, jak gdyby przyglądem, jak PO zaatakuje rząd PiS za to, że za rządów i w latach 2005-2006 się to nie odbywało, bo już wtedy była ta sprawa bardzo ostra. Nad tymi przeszukaniami właśnie pytanie, dlaczego to były takie święte krowy Kiszczak czy Jaruzelski? No dlatego, że wiele władowano wysiłków, żeby przedstawiać ich niemal jako twórców trzeciej RP. No, przypomnę chociażby te słynne określenie człowiek honoru. To była swego rodzaju taki parasol nad nimi. A z drugiej strony prokuratorzy, czując jak gdyby taki klimat polityczny, nie palili się do takich akcji. Co więcej, sam IPN specjalnie, który drżał przed rozmaitymi problemami ze strony Platformy na przykład. Przypomnij mi się, co się działo po tym, jak wyszła książka Cęckiewicza i Gontarczyka, jak obcinano pieniądze, no to nikt się do tego nie palił. IPN teraz...
A ta dzisiejsza gorliwość, wczorajsza gorliwość IPN-u, to co Marek Ponikowski sugeruje, walka o reelekcję prezesa IPN-u.
Więc bardzo mi się nie podoba system włączania w to natychmiast sugestii politycznych, bo ja też mógłbym na przykład powiedzieć, nie wiem, że pan Kijowski teraz jest tak aktywny z kodem, bo marzy o funkcji
do parlamentu. Snujemy
rozważania, komu co się marzy. Proszę bardzo.
To się po prostu samo nasuwa.
Nasuwa co innego.
Pan Kamiński raptem doznał jakiegoś iluminacji i zabrał się do przetrząsania szaf różnych generałów.
Piotrze, bardzo proszę.
Bo zaraz włączy się Jacek i powie, że jest koniec czasu i diabli.
Ale to adrem, to do rzeczy. Tak.
IPN kroczy po nowym gruncie. Musi wykonywać i uczy się. Oczywiście uczy się i za każdy błąd płaci cenę. No tak wczoraj uczestniczyłem w programie z panem Witoldem Beresiem, który wyśmiał, że jednym z dokumentów, i słusznie wyśmiał, że jednym z dokumentów, które zostały przedstawione, był maszynopis jego wywiadu z Kiszczakiem, który się ukazał w 1991 roku. To będzie powodować z kolei nowe zjawisko. To znaczy, że IPN bardzo dokładnie bada dokumenty, zanim je ujawnia. To powoduje na przykład, że cisza zapadła wokół kolejnych pakietów z domu Kiszczaka. Ale pamiętajmy, że to są dwa równoczesne działania. To znaczy prokurator podejmuje swoje śledztwo, którego nie znamy logiki, tak jest zazwyczaj ze śledztwami, a IPN przed ujawnieniem tych dokumentów je bada i im więcej było krytyk wobec trybu ujawnienia i szybkości pierwszych pakietów, tym bardziej będzie je badał dokładnie, co będzie powodowało z kolei kolejne fale, z kolei z prawej strony.
Krytyki, że coś ukrywane, że coś jest mieszane.
Coś chochluje się, gdzie są te dokumenty, co tam się dzieje, cud nad pakietem.
Dobrze, Jarek Popek teraz. Jarku. Nie chciałeś? Nie?
Ale to ja, jeśli mogę, w takim Marek, razie. Doktor Sobiech zwrócił uwagę na taką ciekawą rzecz, ten socjolog, że te poszukiwania, to jest źródłem tej informacji jest polityka, teraz zastrzegam się, że te poszukiwania kwitów na Jaruzelskiego są związane przede wszystkim z poszukiwaniem jego teczki tajnego współpracownika informacji wojskowej w latach 40. i 50., a nie spraw późniejszych, kiedy Jaruzelski był odpowiedzialny i za rok 70., za Czechosłowację, za to, co się działo później, że jakaś taki jest kurs na TV, że tu chodzi o kompromitację, przede wszystkim o kompromitację ludzi, którzy byli tajnymi współpracownikami, co oczywiście jest naganne, ale jednak...
Może ta historia jest nie znana.
Ale jednak dla mnie mój stosunek do Jaruzelskiego którego uważam za postać wyjątkowo odrażającą, żeby było jasne, przede wszystkim wiąże się z rokiem 70, z tym, że on przez następne lata robił wszystko, żeby wykazać, że on właściwie nic nie mógł, że te wszystkie jego zabiegi, żeby z jednej strony przedstawić się jako człowiek honoru, a z drugiej strony ciągle wyciągać z kieszeni kolejne L4, że właśnie jest chory i niestety nie może na nic wstawać przed sądem i tak dalej. No po prostu jakby takie, mam wrażenie takiego zachwiania trochę proporcji.
To nie do końca, bo przypomnijmy, że masz to wrażenie na podstawie przecieku, który się ukazał w Polityce i którego nie możemy potwierdzić, więc to tylko jedno i dwa.
W większości przypadków w tej chwili rozmawiamy o różnych przeciekach i interpretacjach.
Historycy liczą na to, że znajdą w domu Jaruzelskiego fragmenty wyrwane wcześniej protokołów ze spotkań komisji w Komitetu Centralnego dotyczące właśnie lat roku 70 czy roku 80 czy 76. I to według historyków, wczoraj oglądałem kilka dyskusji na ten temat, jest rzecz, która będzie bardzo cenna, jeżeli znajdzie się oczywiście w archiwach po Wojciechu Jaruzelskim. Natomiast kwestia tej informacji wojskowej, no to jest pretekst do wejścia do niego do domu.
Mm-hmm. To prawda. Teraz tak, Lech Wałęsa wrócił do kraju. Wczoraj seria wywiadów, seria konferencji, seria spotkań transmitowanych przez wszystkie telewizje informacyjne. To był wczoraj dzień z Lechem Wałęsą, który odpierał zarzuty, który odpowiadał na zarzuty Instytutu Pamięci Narodowej. Zarzucił nawet Instytutowi Pamięci Narodowej szarganie jego dobrego imienia w świecie bez sprawdzania dokumentów. Tam mówił mi w jednym z wywiadów, co ty wyrabiasz, człowieku, zwracając się do prezesa IPN-u. Na całym świecie, w całym świecie mnie oplułeś, w całym świecie podważyłeś mój autorytet, nie sprawdzając dokumentów, z taką nikczemnością się nie spotkałem. Linia obrony Lecha Wałęsy opiera się na tym, że te osoby, które są wymienione w tych donosach, nie były represjonowane. Mówi, że sprawdził, czy ktoś z tych osób, które zostały objęte donosami, siedział w więzieniu, czy został zwolniony z pracy, czy w ogóle został represjonowany. Wałęsa mówi, sprawdziłem, nikt z tych ludzi nie był represjonowany, nie brał pieniędzy, przysięga na Matkę Boską w klapie, że to, co podpisał, to podpisywali wszyscy, nic nowego nie podpisał. I teraz tak, wierzyć Lechowi Wałęsie, czy nie wierzyć Lechowi Wałęsie? Jak to jest?
To jest kwestia, znowu, bardzo irytuje mnie stawianie takiej sprawy. Wierzyć,
to mów,
czy nie wierzyć?
Dlaczego?
Znaczy,
no jest słowo za słowo. Ja pytam, dobrze, Piotrze, to żeby było. Pytam w takim razie za osobą, która uczestniczyła w rozmowach w Magdalence, pytam za arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim, który mówi tak, co to znaczy stań w prawdzie? Poprzez teczki, które wygrzebaliśmy u byłego ubeka, klasycznego ubeka, jakim był generał Kiszczek. Jeśli teraz tymi teczkami się posługujemy, to naprawdę nie wiem, do czego zmierzamy.
Ksiądz arcybiskup Gocłowski jest osobą duchowną, a ja jestem historykiem. I wiem, że historia polega na tym, aby porównywać dokumenty, aby wyrabiać, jak w puclu układać poszczególne elementy. I proszę wybaczyć, ale tego typu emocjonalne sformułowania, typu brzydzę się teczkami esbeckimi, bo SB je wytworzyła, spowodowałaby, że na przykład nie mogłaby działać główna komisja badań zbrodni hitlerowskich, która w dużej mierze operowała na dokumentach wytworzonych przez hitlerowskie organy ścigania. Mm-hmm. Więc ja odrzucam taki tani moralizm pod tytułem nie dotknę tej teczki, nie wierzę jej, bo jest esbecka. Taka teczka zostaje poddana analizie krytycznej.
No ale nie została właśnie.
No przepraszam.
Znaczy jest Marek, poddawana w tej chwili.
Rzucono ją, wiesz, na pożarcie.
Nie. Przerywamy i Marek...
Nie, Piotrze, ale odnieś się, proszę. Już bez tego. Mhm. Mów.
Ta teczka została zbadana przez historyków IPN-u i została zbadana przez osobę, która najwięcej zrobiła w sprawie zbadania dokumentacji dotyczącej Lech Wałęsy i nie ma w Polsce innej osoby, która by wykonała podobną pracę. Mówię o Sławomirze Cęckiewiczu. Jest kwestia badań grafologicznych. No, nie wiem, dlaczego IPN tego nie robi, no, ale na miły Bóg...
No to nie jest takie proste, Piotrze. Też miejmy wyrozumiałość, tak? No, potem nie można z dnia na dzień zrobić badań grafologicznych, bo to byłoby nonsensem.
To więcej, bo boję się na przykład, że będzie potem opinia jednego grafologa na drugiego grafologa. Dlatego nie stawiam całej opinii na temat tej teczki, tylko z powodu grafologa. Wszystko to, co znalazło się w tej teczce, a mówią to nie tylko tacy historycy jak Cęckiewicz, ale także profesor Paczkowski, który uważany był dotąd za osobę życzliwą przynajmniej Lechowi Wałęsie, wskazują, że są to dokumenty prawdziwe i nawet Marek Ponikowski tydzień temu to mówił, ale rozumiem, że przez ten tydzień wszystko się zmieni.
Proszę, nic nie rozumiem. Za chwilę zapytamy Marka, co on sądzi.
Dobrze, dokończę. Protestuję przeciwko mieszaniu takiej logiki pod tytułem brzydzę się tymi dokumentami i zawsze będę wierzył, że Lech Wałęsa. I teraz wierzyć czy nie wierzyć? Oczywiście.
Ale widzisz, na tym opiera się cała linia obrony, tak? W tym sensie, że dokumenty są sfałszowane, a tak naprawdę moje słowo daje słowo honoru, zarzekam się inne rzeczy, nie? Zderzenie dokumenty kontra
słowo
Lecha Wałęsy. Marek Ponikowski w tej chwili. Marek Ponikowski, Piotrze.
Nie, przepraszam, Marek przerywał jeszcze do końca. Przepraszam.
Ale proszę
ja ci przerywałem jedno zdanie. Krótkim.
Przerywałeś.
Jedno zdanie.
To jest używanie logiki pod tytułem polemika przez autorytet. Ja jako historyk nie odpowiada mi to.
Dobrze, Marek Ponikowski w tej chwili. Piotrze, zrozumieliśmy,
ty
Marek Ponikowski.
Ty jako historyk, ale ty jako historyk powinieneś uważnie słuchać tego, do czego się odnosisz. Mianowicie arcybiskup Gocłowski mówił o Magdalence. Jego wypowiedź była reakcją na film twojego kolegi Czarka Gmyza, jak to przed tygodniem ująłeś, o Magdalence, który był swoistą manipulacją, bo pokazywał wyłącznie tych opozycjonistów, którzy przy wódce, jakichś sałatkach różnych i tak dalej.
Fotomontaż?
Piotrze, moment.
Zarzucałeś
mnie, Marek,
przerywam.
Panowie, przestańcie sobie zarzucać.
Jesteśmy,
tak. To wiadomo dokładnie, i tam właśnie arcybiskup Gocłowski uczestniczył zarówno w rozmowach, jak i w tych antraktach, kiedy wznoszono te asty. I wiadomo dokładnie, świadek naoczny i nauszny, że tak powiem, tych rozmów, arcybiskup Gocłowski, jak to przebiegało. No jeśli się próbuje opinii publicznej wmówić, że z Kiszczakiem i innymi spotykali się czołówka opozycji solidarnościowej po to, żeby wznosić toasty, pić wódkę i opowiadać sobie idiotyczne dowcipy chwilami, no to rzeczywiście w ten sposób, ja nie wiem, no na pewno nie zbliżymy się do prawdy historycznej.
Ale
jeśli...
Piotrze, jeszcze Jarosław.
Ja ci mogę powiedzieć o co.
Przecież pito wódkę, żeby skompromitować, po prostu żeby mieć kompromitujące materiały.
Pili wódkę ówcześni komuniści, pili
księża, i pili opozycjoniści, i pił Lech Wałęsa, i pił Lech Kaczyński, bo widzieliśmy to także na filmie, więc to nie jest tak, to nie jest historia czarno-biała. Znowu, nie jest czarno-biała historia w Magdalence.
Ale jeszcze jedno zdanie chciałem tylko.
Dobrze, ale
wyraźnie widać, że w tej Magdalence jest totalny brak zaufania w pierwszych tych materiałach, w pierwszych fragmentach. Obie strony nie ufają sobie wzajemnie.
Dobrze, Marku, kropka, Jarek Popek.
No, nie rozmawiamy teraz o Magdalence, tylko o tym, co wczoraj mówił przez cały praktycznie medialny swój dzień Lech Wałęsa. Mnie po raz kolejny uderzyła no niestety muszę użyć tego słowa, arogancja Lecha Wałęsy, który odrzucił wszystkie krytyczne opinie na swój temat.
No jeżeli to, uważa, zrobił, że jest niewinny, to musiał to zrobić.
To, co zrobił na swoim mikroblogu podczas dyskusji z internautami, też było dosyć dziwne, bo mimowolnie odpowiedział na chyba 6 z kilkunastu pytań, które zadała mu lata temu Anna Walentynowicz. Mhm. Odpowiedział oczywiście, nie zgodził się z żadnym z tych pytań. I dlatego ja czekam, żeby przestać o tym mówić, żeby on przestał o tym mówić, a zaczął coś robić. Czyli to, co zapowiedział, sprawa sądowa, powinien ją wnieść. Ja jestem dwoma rękami za tym, żeby sąd rozstrzygnął, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości. Być może się ci, którzy są przekonani o tym, że Wałęsa był agentem, się z tym nie zgodzą. Nieprzekonanych też to pewnie nie przekona, ale coś trzeba z tym zrobić.
Mm-hmm. Ja uważam, że to byłaby bardzo zła droga.
Piosenka. Droga sądowa?
Tak, ponieważ dlaczego sędzia ma być nagle specjalistą od historii? No dlaczego ma być specjalistą od dokumentów? Przepraszam, no to wtedy werdykt może być bardzo przypadkowy.
Proszę, ale mieliśmy sąd ilustracyjny. Piotrze, prawda?
Tak, i właśnie uniewinniły Lecha Wałęsy od wszelkiego zarzutu w 2000 roku, w ogóle, tak, nie, pytając, nie pytając o dokumenty zagarnięte przez Wałęsę w 96 roku, więc to były kpiny. A teraz jeszcze dwa słowa. Mnie ten zeszły tydzień porazi jedną rzecz, taką bardzo prostą. To znaczy...
Zeszły tydzień czy wczorajszy dzień?
Nie, zeszły tydzień. Aha. I występ właśnie rozmaitych duchownych i tak dalej. To znaczy,
zarzucano, że właśnie, że duchowni się nie wypowiadają.
Czy mogę? Wczoraj biskup Pieranek na przykład wypowiadał się, więc...
Bonecie, to prawda.
Mhm. No więc, czy mogę 30 sekund
powiedzieć? Proszę, zawsze.
Otóż przez ten tydzień byłem porażony wysiłkiem, jaki wkładano, aby zdradę nie nazwać zdradą. To jest to, czy mój przyjaciel Czarek Gmyz powiedział, że tak jak Eskimosi mają podobno 30 określeń na różne rodzaje śniegu, tak w polskim w tym tygodniu widzieliśmy 30 różnych określeń, których używano, byleby tylko nie użyć słowa konfident. Tyle, dziękuję.
Marek?
Nie, no to... Piotrze, powiedziałeś rzecz zupełnie zdumiewającą dla mnie przed chwilą, że sądy nie mają być od tego w Polsce, twoim zdaniem, żeby się o jakichś w odległych w czasie wydarzeniach autorytatywnie wypowiadać.
Oczywiście, ponieważ problem jest taki, że w krajach Zachodu osoby publiczne, które są siłą rzeczą obiektem dywagacji historii...
Będziemy tak rozmawiać, że ja powiem zdanie, a ty następnie glosę do tego mojego zdania pięciominutową, tak?
Bóg dla ciebie. Proszę.
Marku.
Nie, po prostu no, w ten sposób stworzysz taką hierarchię, że wyrzucanie, że tak powiem, na rynek nie zweryfikowanych papierów, bo to...
A kto miał je zweryfikować, tylko nie śmiało
Jeśli w piątek, nie wiem, nie pamiętam, jak to wyglądało realnie, ale w piątek to wszystko wynosi się z domu Kiszczaka, a w poniedziałek się to wszystko już bez żadnych weryfikacji autentyczności tego, bo tworząc jakąś taką skomplikowaną konstrukcję, że one są autentyczne, ale nie wiadomo, czy prawdziwe, i to się
nie,
rzuca
to bardzo nieuczciwe
ludziom do oglądania do i sądu. Do oceniania,
no,
ludziom
nie
absolutnie nieprzygotowanym.
To ty przypadkowe społeczeństwo.
To ty tak powiedziałeś w tej chwili.
Nie,
Społeczeństwo nie składa się z grafologów, historyków, tylko z ludzi, którzy traktują to, co zobaczą w internecie, wprost. I uważasz, że ten vox populi ma większą wagę niż orzeczenia sądowe. No to jest, wiesz, podważanie podstawowych podstaw, no tak mi wyszło, normalnego, cywilizowanego systemu demokratycznego.
Marek
kończy teraz Piotr Stemka.
Chodzi mi co innego. Na Zachodzie politycy, którzy są obiektem sporów, dotyczących przeszłości zazwyczaj nie kierują spraw przeciwko historykom albo swoim oponentom do sądów, tylko debatują. Tak była bardzo, podam na przykład dyskusja, była we Francji, no co prawda już de Gaulle nie żył, ale pewnie jego rodzina mogła, na ten temat, czy on na przykład w czasie kryzysu 68 roku planował użycie sił wojskowych, które miały uderzyć z baz na terenie Niemiec, na studentów, w ogóle opanować Paryż i tak dalej, i tak dalej.
Ale chyba skala trochę pierwsza jest inna, co?
Nie, no przepraszam, oskarżenie w ogóle o próbę zamachu stanu. Oskarżenie o to, że de Gaulle chciał złamaniem prawa Konstytucji Republiki Francuskiej wprowadzić stan no, wojenny.
A tutaj
wojskowy,
wiesz, dyskusja o dyskusją. Bo
porównywalne są tak? te oskarżenia i nie było wtedy kierowanej przez rodzinę de Gaulle sprawy do sądu.
Tylko, że to jest Francja, a nie Polska. No w Polsce niestety poziom emocji jest taki, że no nie może dojść do normalnej debaty. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście też uwagę, że w pewnym momencie Lech Wałęsa powiedział, że być może jest potrzebna kolejna jego sprawa lustracyjna. To, że poprzednia była kaleka, to wszyscy już teraz wiemy. Natomiast być może właśnie kwestia nowego procesu lustracyjnego rozwiązałaby też sprawę.
Ja nie jestem pewien, no, nie jestem prawnikiem. To warto by było zapytać prawników, czy w ogóle nowy proces lustracyjny Lecha Wałęsy jest możliwy. Ponowny proces lustracyjny po wydaniu jednego roku. Czy można sądzić dwa razy za o to samo?
Ale tutaj jeszcze muszę w tym momencie wtrącić...
Na wniosek zainteresowanego chyba można.
Jedno słowo tylko. Proszę zwrócić uwagę, że cokolwiek myślimy o tym wyroku sądu lustracyjnego z roku 2000, tak? To był...
Tak, 2000.
To on jest jednak w tej chwili dalej obowiązujący. I właśnie to, że IPN, czyli ta instytucja stworzona do badania przeszłości, lekką ręką przekreśla ten obowiązujący wyrok, prawo jest prawem.
Jeśli doszły nowe dokumenty.
Chodzi mi tylko o to, że w sytuacji tego, że istnieje prawomocny wyrok sądu lustracyjnego, nie można robić takich rzeczy, jakie zrobiono z tymi dokumentami. Właśnie bez weryfikacji rzucanie tego, wiesz...
Myślę, że pojawiły się nowe dokumenty, stąd rzeczywiście jedyną rzeczą, którą można mieć, ewentualnie mogą mieć niektórzy, to co podnosi Marek, to jest brak krytyki źródła, ale Marek, no są nowe dokumenty.
Nie, no to jest lekceważenie prawa po prostu.
Są nowe dokumenty.
Prawo kontestować, ale
panowie,
nie można go łamać.
Musimy niestety kończyć. To jest to, o czym mówił Piotr Semka, że w pewnym momencie Jacek powie, że już niestety nasz czas dobie końca. Tak, to jest ten moment. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, bardzo ci dziękuję. Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję bardzo.
Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze, audycja ekonomiczna. Iwona Wysocka zaprosiła Macieja Goniszewskiego, to Uniwersytet Gdański, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Sebastian Ptak, członek zarządu spółki IT Blue Media, silnej spółki. Serdecznie zapraszam po godzinie 10 w Radiu Gdańsk.